Zanim będziemy mieli tą ostatnią sesję wykładową, kilka słów o takich materiałach, które przywiozłem. One są tam na takim ostatnim stoliku. Między innymi kompilacja najlepszych reportaży z ubiegłego roku. Także zapraszam do tego. Złoty kosztuje. Jest 12 reportaży, które docierają do ludzkich serc i do ludzkich głów. Rysiek się podzielił, że ktoś tam z pracy u niego to wysłuchał tego materiału i potem gdzieś byli w takiej sytuacji, że była jeszcze jakaś jedna koleżanka i ten gościu miał tą płytkę i mówił, no, odpala jeden fragment. Ta kobieta, która zaczęła słuchać, zaczęła płakać. To jest kawał Bożej prawdy o tym, co robi Bóg. Ludzie, wśród których Bóg cię postawił, usłyszą Ewangelię. Wiecie, czasami mi się wydaje, że nie doceniamy tego, co mamy. Kilka dni temu zadzwoniła, skontaktowała się siostra zakonna. I wiecie, ile zamówiła takich rozważań Ewangelii? 40. Siostra zakonna. Myślę, że mamy dobre rzeczy. Dla nas i dla innych ludzi. Doceniajmy to. Bardzo dobra książka, więcej niż fan. Tak pionizuje trochę chrześcijan. Robimy całą serię filmów do tego. Myślę, że przed świętami będziemy mieli to gotowe. Bardzo dobre filmy ewangelizacyjne, 4. Dla ludzi, którzy nie znają Jezusa, jest to w kontekście robione tego, co się dzieje obecnie w świecie, w naszej kulturze. Bardzo dobrze zrealizowane. Metr na ziemię. Część z nas zna ten film. Obejrzało go ponad 1 000 000 ludzi w naszym kraju. Adwokat ulicy. I coś, co jest w temacie Umiłowany kraj. Jest tu 8 godzin nagrań filmowych z Ziemi Świętej. Nie jesteśmy, że tak powiem, wydawcami tego, chociaż to powstało było się w Ewangelii. Kosztuje to 85 zł, dość drogie, ale 8 godzin oglądania. Z facetem, który kilkadziesiąt razy był w Ziemi Świętej i wie, o czym mówi. Dość ciekawie mówi o Ziemi Świętej. Tak, kilka takich rzeczy tam jest. No dobrze, to tyle o tym, co tam jest. Jeśli jutro, jak ktoś chce, można skorzystać. O, jeszcze jest jeden. Taki pszczelarz, szepty dzieciństwa. Jak pierwszy raz się próbowałem umówić z tym gościem na nagrania, przez cały dzień nie odbierał, a potem następnego dnia powiedział, wiesz, wczoraj nie odbierałem telefonu, bo pszczoły mi się wyroiły, mam takie 7-metrowej długości drabinę, postawiłem, wlazłem na to drzewo, ale jeszcze było za nisko. Czy one nie wiedzą, że ja mam 97 lat? I tak się zaczęła ta historia. W listopadzie skończył 100 lat. Poszedłem na bazar, na którym kupujemy warzywa z Danuśką i zapytałem ludzi, co by kupili na prezent komuś w rodzinie, kto kończyłby 100 lat. Były pomysły różne. Ciepłe skarpetki, gruby sweter, dobre żarcie. Też ludzie to lubią żyć. Takie były wypowiedzi. Mówiłem tym paniom, że ten gościu ma 100 lat, a jego ojciec żyje. Nie chciały w to uwierzyć. Jego ojciec żyje i ma się dobrze. Wiesz, jaki prezent zrobił dla swojego dzieciaka? Usłyszało to ponad 400 tysięcy ludzi w polskim radio. Wydrukowała to Angora w nakładzie ponad 512 tysięcy sztuk. Pan Bóg zrobił mu taki prezent, że on o tym, co Bóg znaczy w jego życiu, mógł powiedzieć ponad 1 000 000 ludzi. On przez 100 lat nawet tyle ich nie widział. Ale wiesz, dlaczego tak się dzieje? Bo jaki ojciec, takie prezenty. I dla niego miał taki. Aktorka warszawska, która była w jury tego konkursu, jednego z konkursów, gdzie ten materiał został wyróżniony czy nagrodzony, podeszła do nas i powiedziała, to jest tak piękny świat, że ja już nie chciałam do niego wracać. Taka jedna dziennikarka z Radia Gdańsk. Taka feministka, niewierząca w Boga, mówi, ja tam nie wierzę tym waszym narkomanom, alkoholikom, którzy się nawracają. Ale jak zaczęłam słuchać tego faceta, tak pomyślałam, może ten Bóg jest i mnie nawet trochę lubi.
Halo?
Halo, mam pytanie. Czy to jest od brata Bliczka?
Tak.
Ja mam jego pszczoły. Ostatnia rola do Niemiec.
No. No możemy zrobić kolejny reportaż, tak? To trzeba jeszcze 100 lat. Tam są tylko takie trzy pudełka. To są najdroższe zapałki. Ile zapałki w tej chwili kosztują?
20 groszy.
Ile?
10.
Te kosztują aż 4 zł. Tylko 30 zapałek w środku. Takie różne obrazki. Tutaj Superman i Marek 9.23. Wszystko możliwe dla wierzącego. Ci pomoże Boże Słowo włożyć w Twoją głowę i w Twoje serce. Tylko 3 pudełka. Mieliśmy ich 1000, zostało tylko 3. Już następny 1000 jest robiony. Ale to niezły pomysł na podpalenie najpierw swojego życia Bożym Słowem.
Te kolejne powinny być zgasłe.
W ciągu tego najbliższego czasu ja tak sobie nastawiam ten zegarek, ktoś tak patrzy na to i mówi, to niczego nie oznacza, nie? I tak ludzie mówi. Będziemy trochę mówili o znakach powrotu Jezusa. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 36 werset zawiera takie słowa. To są słowa Jezusa. O tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Trudno o bardziej jednoznaczne stwierdzenie. 42 werset tego samego rozdziału mówi: czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. 44 werset mówi: bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Czyli trzykrotnie w tym jednym rozdziale mamy powiedziane, że nie znamy momentu powrotu Chrystusa. A wszędzie wokoło nas, począwszy już od Nostradamusa, mamy ludzi, którzy wyznaczają konkretne daty, w których ma się pojawić Jezus. Myślę, że plaga tego typu przepowiedni zawsze nasila się w momencie pewnych takich przesileń, jeśli chodzi o daty. Jak się kończył 1000 rok, 2000 rok, zalewało nas mnóstwo informacji i o ludziach, którzy spodziewali się, mówili, że w tym właśnie momencie będzie koniec świata, bo przyjdzie Jezus. Teraz zupełnie niedawno był też jakiś pastor w Stanach Zjednoczonych. Pamiętacie, telewizja to dość nagłaśniała parę miesięcy temu. Taki nawiedzony gościu, który wyznaczył datę, potem trochę ją przesunął i sporo jego wyznawców gdzieś tam chodziło i edytowało. Polska telewizja o tym mówiła. Większość ludzi śmieje się z tego. Znacie tą polską taką historyjkę, że był jakiś tam Juchas, który opiekował się owcami, powiedzieli mu, że jak będzie wilk przychodził, to ma wołać, nie? I on parę razy wołał, tak dla numeru, sprawdzić, czy zareagują. No i ludzie przylecieli ze wsi. Szukali wilków, wilków nie było. Parę razy ich oszukał, ale któregoś dnia na wilki naprawdę przyszły. Juchas naprawdę wołał, tylko nikt w to nie uwierzył. I myślę, że tak samo dotyczy to tego, co tej percepcji ludzi dotyczącej tego faktu, że Jezus wraca. Oczywiście nie znamy dnia powrotu Jezusa, ale Biblia dużo mówi o znakach, które będą poprzedzały Jego przyjście. Biblia nie mówi o dniu, nie precyzuje. Sam Jezus powiedział, że w tym momencie, gdy wypowiadał te słowa, nie wiedział o tym. Ale Biblia bardzo dużo mówi o znakach, które będą charakteryzowały moment poprzedzający chwilę, w której wróci. Zwykle tego nie zwiastujemy. Najczęściej słyszymy kazania, jeżeli już mówimy o przyjściu Jezusa, że przyjdzie jak? Złodziej w nocy, nie? To najczęściej słyszymy, gdy myślimy, gdy nauczamy w kontekście powrotu Jezusa. I to nas za bardzo nie ekscytuje, nie? Jezus przyjdzie jak złodziej. To w żaden sposób nie może ekscytować, nie? Myślę, że część problemu jest w tym, że my ciągle myślimy o tym, że jesteśmy akceptowani przez Boga, w ten czas, gdy jesteśmy dobrzy i wszystko dobrze robimy w swoim życiu. Więc on jak w taki niespodziewany sposób przyjdzie, a jeszcze tak sobie kombinujemy, że przyjdzie właśnie w takim momencie, żeby mnie zaskoczyć, gdy nie jestem gotowy, gdy są rzeczy porozwalane w moim życiu. To nas nie ekscytuje. Wielu chrześcijan nie odkryło pierwszego wersetu 8 rozdziału listu do Rzymian. Teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Z tego powodu nie musisz się bać chwili Jego powrotu. Czy możemy wiedzieć, kiedy Jezus powróci? Tak i nie. Nie w tym sensie, że nie znamy dat, ale tak, w tym sensie, że możemy wiedzieć, że znajdujemy się w okresie historii, w którym przyjdzie Jezus z powodu znaków, o jakich nam powiedział i jakie możemy oglądać. Że jesteśmy bardzo blisko Jego powrotu. I gdy mówię o okresie, to nie mówię o okresie zima, lata, wiosna, że to jest określone, że trwa 3 miesiące. Nie. Mówię o generalnym okresie, w którym Jezus powraca. Można tego dowieść się na podstawie Pisma. Otwórzmy sobie 1 Tesaloniczan 5 rozdział. List do Tesaloniczan 5 rozdział. Jest pierwszy list. Od 1 do 3. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać, sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. No i co? Zanegowałem to, co powiedziałem, tak? I zwykle stawiamy tu kropkę i już dalej nie czytamy. Tutaj kończymy nasze czytanie. No, trochę dalej, 4 werset. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Tego już nie wyczytaliśmy w Biblii. Ale to jest tu napisane. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy, bądźmy trzeźwi. Biblia mówi tak. Jezus przyjdzie jak złodziej w nocy, ale nie dla was, bracia. Jak złodziej przyjdzie dla tych, którzy się nie przejmują ani Jego osobą, ani Jego zwiastowaniem. Ale dla was to nie. To jest inna historia. Wy, bracia, nie jesteście w ciemności, żeby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Wiemy już, jak znamy to słowo, że Jezus przyjdzie jak złodziej, ale nie dla nas. Nie dla nas, którzy wierzymy i mamy relację z Jezusem. Mamy przebaczenie grzechów, znamy Jego Słowo. Nie znam daty, nie znam dokładnie momentu, w którym przyjdzie. Nikt z tego nie wie. Ale możemy znać okres, w którym powróci Jezus. To jest możliwe. Powiem tak, Bóg jest zobowiązany do ostrzeżenia nas o tym, że Jezus powraca. Co znaczy takie stwierdzenie? Bóg do czegoś zobowiązany wobec nas, żeby nas ostrzegł? Dlaczego niby Pan miałby być do tego zobowiązany? Wiesz dlaczego? Dlatego, że Jezus wróci z wielkim gniewem i sądem. A Bóg nigdy nie wylał swojego gniewu i sądu, zanim uprzednio nie uprzedził ludzi. Nigdy tego nie zrobił. Biblia mówi, że w dniu powrotu Jezusa prezydenci, premierzy, ministrowie będą wołani do gór i skał, padnijcie na nas, zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, przed gniewem baranka, albowiem nastał wielki dzień gniewu. Ale Pan Bóg przed tym ostrzega. Jezus przychodzi wylać sprawiedliwy sąd i gniew na tych, którzy odrzucili Jego łaskę i Jego miłość. I dlatego Bóg jest zobowiązany ostrzec nas przed powrotem Jezusa. Dlatego, że Jego Syn wraca z sądem i gniewem. A jak powiedziałem, Bóg nigdy nie okazuje gniewu, zanim najpierw nie ostrzeże ludzi. Nigdzie w Biblii nie znajdziesz sytuacji, gdzie Bóg wylał gniew, uprzednio nie uprzedzając ludzi, że to zrobi. Pamiętacie czasy potopu? Pamiętamy? Kto jest tak stary, że pamięta? Pamiętamy z opisu, prawda? Który przeczytaliśmy. I co? Bóg powołuje człowieka, przez 120 lat ostrzega. Zanim zesłał ten sąd. Przez 120 lat. Że nadchodzi Boży sąd, Boży gniew. To był ten okres. Ludzie się śmiali, szydzili. A co Bóg zrobił, zanim zniszczył Sodomę i Gomorę? Tak nagle, na zasadzie kaprysu, bez żadnego ostrzeżenia? Nigdy tego nie robił. Wysłał do tego miasta dwóch swoich ludzi, Abrahama i Lota, którzy mówili o tym, że nadchodzi Boży sąd. Ludzie się nie upamiętają, będą żyli tak, jak żyli. Ludzie zostali ostrzeżeni. A co z Niniwą, którą miał zniszczyć swoim gniewem? Zrobił to zaskoczenia? Nikt o tym nie wiedział? No poszedł tam kogoś, nie? Nie chciał tam pójść, ale poszedł w końcu, nie? Bóg zawsze ostrzega, nawet ten czas, gdy zbliżał się Holokaust, Bóg przez swoich proroków ostrzegał ten naród. Już trochę więcej na jednej sesji mówiliśmy o tym. I w 1860, 80, 90, 1900 roku, na początku XX stulecia, Bóg mówił przez swoich proroków do tego narodu, żeby wracali do swojej ziemi. Zlekceważyli. Uważali, że się zasymilowali, że są częścią tej kultury, tego kontynentu i tych ludzi. Dlaczego Pan Bóg to robi? Dlaczego Pan Bóg zawsze, zanim wyleje gniew i sąd, ostrzega? Bo nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Bo takie ma serce. To miłosierny Bóg. I z tego powodu jest zobowiązany do tego, żeby ostrzegał. Gdyby Bóg wylał sąd i gniew bez ostrzeżenia, to zrobiłby coś przeciw, wbrew swojej naturze. Bóg tak nie działa. Musi ostrzec. Jak Bóg nas ostrzega, jeśli chodzi o Jezusa, o Jego powrocie? Przez co? Przez coś, co Biblia nazywa znakami. Jezus naucza, przychodzą do Niego faryzeusze, zaczynają Go przepytywać, mówią coś takiego: w porządku, jeśli jesteś Mesjaszem, to daj nam znak. Zrób jakiś cud. Zawsze chcieli cudów. Tak, coraz więcej chrześcijan chce cudów, żeby mogli uwierzyć w Boga i w to, że mówi prawdę. Jak Jezus odpowiada? W dość taki sarkastyczny sposób ich traktuje. Zwraca ich uwagę na słowo znak. Mówi: gdy nastanie wieczór, mówicie, będzie pogoda, bo się niebo czerwieni, a z rana dziś będzie niepogoda, bo się niebo czerwieni, jest zachmurzone. I mówi: obłudnicy. Oblicze, znaki nieba umiecie rozpoznać, a znamion czasów nie potraficie? Panowie, ja was nie rozumiem, mówi Jezus. Całe swoje życie studiujecie te księgi Starego Testamentu, znacie te wszystkie proroctwa, znacie te wszystkie zapowiedzi i chcecie jakichś dodatkowych cudów? Czy nie czytaliście, gdzie się urodzi Mesjasz? Że wezwę swojego syna z Egiptu? Że urodzi go panna? Nie czytaliście, panowie, o tym? Jakiego jeszcze cudu żądacie? Stary Testament zawiera ponad 300 proroctw o pierwszym przyjściu Chrystusa. O tym, że Mesjasz między innymi urodzi się w Betlejem, że urodzi go panna, że będzie uciekał do Egiptu, że wróci do Galilei, że będzie uzdrowicielem i dziesiątki innych. Oni o tym wszystkim czytali. Pytacie mnie o znaki? Jak ślepi jesteście. Przecież to wszystko już powiedziałem. Wystarczy obserwować i myśleć. Jest ponad 300 proroctw dotyczących pierwszego przyjścia Jezusa, ale w tym samym Starym Testamencie jest prawie 500 proroctw o Jego powtórnym przyjściu. Może powstać pytanie, dlaczego prawie dwukrotnie więcej o drugim niż o pierwszym? Pierwszy raz przyszedł jako cierpiący sługa, jako baranek. Drugi raz przyjdzie jak Pan Panów, jak sędzia. Przyjdzie jak ten, którego wzrok jest jak płomień ognia, jak płomień lasera, Przychodzi, by wylać sąd, wylać gniew. Nie chcę z drugiej strony, żeby ktokolwiek zginął, dlatego prawie dwukrotnie więcej znaków i zapowiedzi daje o tym, że to zrobi. Jeden z każdych, jakbyśmy wzięli liczbę wersetów, jakie są w Nowym Testamencie zawarte, to jest 25 wersetów i na 25 wersetów przynajmniej jeden mówi o powtórnym przyjściu Chrystusa. Tak statystycznie to wygląda. I dodasz te zapowiedzi o Jego powtórnym przyjściu ze Starego i Nowego Testamentu, to jest około 1000 proroctw dotyczących Jego powtórnego przyjścia. 1000 razy zechciał Pan Bóg to powtórzyć. Wracamy do Mateusza 24 rozdziału i to, co Jezus mówi w ostatnim tygodniu swojego życia. Wiecie, jak czytamy ten rozdział, to mamy dużo nieporozumień, bo tam jest tak, nie minie to pokolenie, aż tu się wszystko stanie, a czytasz o wielu bardzo rzeczach. Tak naprawdę uczniowie, gdy wyprowadzili Jezusa, pokazali mu świątynię, tak naprawdę zadali mu 3 pytania. Kiedy nie zostanie kamień na kamieniu? Kiedy będzie koniec świata? I kiedy przyjdziesz? I jeżeli teraz weźmiesz te 3 pytania i przeczytasz ten 24 rozdział Księgi Mateusza, to nie będziesz miał sprzeczności. Bo w całej jego treści Jezus udziela, nie chronologicznie, ale udziela odpowiedzi na każde z tych 3 pytań, tak, które naprawdę zostały zadane przez uczniów. I nie ma żadnej sprzeczności. Ten 24 rozdział w 5 wersecie mówi o fałszywych prorokach, fałszywych Chrystusach. W 6 wersecie mówi o tym, że będziemy słyszeli o wojnach. Bez przerwy o tym słyszymy. Mówi, baczcie, abyście się nie trwożyli. Musi się to stać, ale to nie koniec. 7 werset mówi o tym, że zaczną się budzić takie nacjonalizmy. Powstanie naród przeciwko narodowi. Królestwo przeciwko królestwu. Będzie głód. Mur, trzęsienie ziemi. My w głód już prawie nie wierzymy, nie? Problem w tym, że 1/3 świata jest bardzo głodna. A 2/3 prawie są niedożywione w sposób właściwy. Taka jest rzeczywistość. Wiele znaków będzie poprzedzało przyjście Jezusa. Cały ten rozdział 24 to tak naprawdę znak za znakiem, o którym mówi Jezus. I te znaki spróbujemy w jakiś sposób sobie pogrupować. Nie tylko na podstawie tego tekstu, ale pozostałych tekstów proroczych. Po pierwsze, znaki natury. Znaki natury. Pan Bóg zawsze mówił do ludzi, używając znaków natury. Narodzenie się Jezusa. Pamiętacie, nadzwyczajne rzeczy dzieją się na niebie, które są obserwowane przez mędrców? Jezus umiera i znowu dzieją się niezwykłe rzeczy w naturze. Zaćmienie słońca. Wielkie trzęsienie, nie? Ziemi. Bóg mówi przez znaki natury. Weźmy dla przykładu Joela. Cała księga mówi o inwazji szarańczych. To znak natury, naturalny znak. My, żyjący w zachodnim świecie, tak z przymrużeniem oka podchodzimy do tego typu wydarzeń czy znaków. I często nam się wydaje, że coś, czego nie możemy zmierzyć, powtórzyć eksperymentalnie, to nie istnieje. I ignorujemy potężne połacie życia, które są poza tym, co mogę dotknąć, wyczuć czy określić swoimi podstawowymi zmysłami. I nie zwracamy na to uwagi. Biblia powiada, że w czasach końca będzie wielka ilość katastrof przyrodniczych. Będzie tego coraz więcej. Czyli te znaki naturalne. Druga grupa znaków to znaki związane ze społeczeństwami. Biblia mówi, że w czasach końca, w czasach ostatecznych społeczeństwa będą złe, niemoralne, tak jak działo się to w czasach Noego. Będzie nagłe obsunięcie się społeczeństw, jeśli chodzi o ich moralność. Ci z nas, którzy mają 40-50 lat, widzicie, co się stało w ciągu 40-50 lat, jeśli chodzi o moralność naszych społeczeństw? 30 lat temu Chrześcijanie nie poszliby do kina, bo było tam pokazywane to, co było. Czyli były na przykład sceny związane, nie wiem, z seksem. I chrześcijanie, widząc to, nie chodzili do kina. A dzisiaj? Dzisiaj pilotem przerzuca z kanału. Siedząc w swoim fotelu. Masz to w swoim domu. 30 lat temu nie chciałeś pójść tam, żeby to oglądać. Dzisiaj to przyszło do twojego domu i to jest w naszych domach. 30-40 lat temu homoseksualizm był uznawany za zboczenie, później za chorobę psychiczną. A dzisiaj? Jak najbardziej. Widzicie, co się stało z moralnością w ciągu 40 lat? Będzie nagłe obsunięcie się społeczeństw w bagno niemoralności i przemocy. Jak poczytasz Rzymian 1 rozdział, albo 2 Tymoteusza 3:1-5. Otwórzmy to, bo to jest ciekawy tekst. 2 Tymoteusza 3:1-5. To wzdychanie czy ziewanie? Czy ktoś może mi to komentować?
Na zegarek nie patrzę.
Może otwórzmy okna, bo ten nam brakuje. Komar to też Boże stworzenie, może czujność poprawić. To mamy ten 2 Tymoteusza 3:1-5?
Tak.
A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Albowiem ludzie będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, natęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Dobrze to opisuje czas, w którym żyjemy i ludzi? Naszą mentalność, nasze reakcje, zachowania, świata, w którym żyjemy, dobrze? Wiesz, jak to się zaczyna? Że w dniach ostatecznych. To bardzo dobrze do nas pasuje, do czasu, w którym żyjemy. Więc 40 lat temu byłem na Białorusi, to wiele domów na wsi w ogóle nie było zamykanych. Były zamykane przez taki klucz, taki długi i na końcu był taki zawiasik i taki języczek był. I wszyscy mieli taki sam. Całą wieś mogło się otworzyć. 40-50 lat temu w Stanach Zjednoczonych często nie zamykano w ogóle samochodów. Nie było zamków w domach, w drzwiach, w niektórych Stanach, w większości Stanów, w tych środkowych. A dzisiaj? Gdy uczyłem się w szkole podstawowej i średniej, nikt nawet jeden raz nie zaproponował mi narkotyków. A wiesz, że dzisiaj dwunastolatkowie, spotkałem dwunastolatka, który już dwukrotnie był na odwyku? Dwunastolatka. Dzisiaj, w ciągu ostatnich 4 lat, wylądowaliśmy na pierwszym miejscu, jeżeli spożycie efedryny i amfetaminy w Europie. Jesteśmy na takim samym poziomie jak Nowy Jork. Liderzy w Unii Europejskiej. To się dzieje dzisiaj w naszych szkołach. Obróciliśmy się jako społeczeństwo plecami do Boga i zostaniemy skonfrontowani z Jego sądem, z Jego gniewem. Trzecia grupa znaków to znaki polityczne. Biblia powiada, że w okresie końca będzie mocarstwo na północy, które będzie nieprzyjacielem Izraela. Biblia nazywa to mocarstwo Rasz. Stare słowo na określenie Rosji. Myślę, że trudno o państwo bardziej obsesyjnie nastawione do Izraela. Biblia powiada, że w czasach ostatnich narody arabskie otaczające Izrael będą gotowe zaatakować i zniszczyć ten kraj. Już nie raz tego spróbowały w ciągu ostatnich 40 lat. Ale Biblia powiada również, że to państwo będzie istniało. Wiemy, że w 1948 roku, w 1948 powstało nowoczesne państwo Izrael. Po 2000 lat, gdy nie istniało na mapie świata. Wiecie, nam było się trudno pozbierać po 120-letnim okresie utraty niepodległości. Ten naród podniósł się po 2000 lat. Arabowie już kilkakrotnie wystąpili przeciwko temu narodowi. Zrobi to Rosja, jak czytasz Biblię, to wiesz, że zrobi ostatecznie to cały świat. Biblia wspomina o narodzie z Dalekiego Wschodu, który będzie w stanie wystawić armię liczącą 200 milionów żołnierzy. Mówi o tym Jan. 200 milionów żołnierzy. Dzisiaj może to uczynić jeden naród. Tylko ten kraj dysponuje taką armią. Ta Biblia powiada, że Europa się zjednoczy w czasach ostatecznych. Jak poczytasz Księgę Daniela, jest to jednoznaczne. To stare rzymskie imperium, Biblia powiedziała, będzie odbudowane. I jest odbudowane. To jest coś niezwykłego. My się do tego przyzwyczailiśmy, jakby już to nas nie rusza, nie widzimy tego. Bo mamy taką perspektywę. Patrzymy z takiej odległości. I nie widzimy tego, co powinniśmy widzieć. Napoleon o to walczył. Hitler chciał to zrobić. Każdy chciał zrobić za pomocą nacisków militarnych. Nagle w naszych czasach. W czasie jednej nocy wali się mur. I tak jak już powiedziałem wcześniej, jednoczy się ta Europa w pokojowy sposób. Biblia dokładnie o tym mówi w Księdze Daniela. I my jesteśmy tego świadkami. My to oglądamy. Polityczna scena świata jest przygotowana na czas końca. Biblia powiada, że rzeczą, która przy końcu świata będzie przyczyną jakby wybuchu ostatniej wojny, doprowadzi do ingerencji do ostatecznej Jezusa, to będzie sprawa Jerozolimy. Wszystkie narody świata połączą się przeciwko Izraelowi. Zachariasz, przeczytaj rozdział 12. Wszyscy będą żądani, aby Izraelczycy opuścili Jerozolimę. I zaczną się tego domagać. Wszyscy. Na czele z ONZ-em. Żeby opuścili Jerozolimę. I Żydzi tego nigdy nie zrobią. Niezależnie od tego, czy u steru władzy będą konserwatyści, czy liberałowie, czy ortodoksi. Tego nie zrobią. I doprowadzi to do światowego konfliktu. Wiesz dlaczego? No bo Biblia tak mówi. Kolejna grupa znaków, to możemy je nazwać sobie tak w naszym języku, znaki technologiczne. Ludzie mówią, że zawsze były trzęsienia ziemi, zawsze były tornada, zawsze były głody, choroby, wojny. Czy jest coś, czego nie było w naszych czasach? Czy jest coś, czego wcześniej nie było? Tak, jest. Znaki technologiczne. Księga Objawienia mówi, że w pierwszym okresie Wielkiego Ucisku, w czasie 3,5 roku tego pierwszego okresu, jedna druga ludności umrze. 50%. Wiesz, ile to dzisiaj oznacza? Ponad 3 miliardy. Nigdy to nie było możliwe, żeby stało się w sposób taki naturalny. Ale w okresie Wielkiego Ucisku to się zadzieje. Dlatego ten okres jest tak nazwany. Jak to się może stać? Naturalnie. Bóg mógłby to zrobić w sposób nadnaturalny, ale on tak nie działa. Do 1945 roku było to niemożliwe, żeby zginęła połowa ludności świata. To było nierealne i niemożliwe. Ale wiecie, w tym roku 1945 po raz pierwszy użyto bomby atomowej. Dzisiaj rakiety kontynentalne, balistyczne, wybudowane w latach 60. i 70. są w stanie zniszczyć życie na Ziemi. Są w stanie wybić naszą planetę z orbity, na której się znajduje. Gdyby Rosja i Stany Zjednoczone dokonały wzajemnych ataków nuklearnych, życie na Ziemi przestałoby istnieć. Miliony ludzi zginęłyby w ciągu kilku minut. Miliardy zginęłyby w ciągu kilku tygodni. Są tysiące pocisków ciągle wycelowanych z tych rakiet balistycznych ze wschodu na zachód. A wiecie o tym, że Ameryka też się nie rozbroiła, nie? No i co? Nie użyją tego, nie? Będą tak mądrzy, że nie użyją. To, co czytasz, co mówi Księga Objawienia, jednoznacznie wynika, że nastąpią takie znaki jakby zimy nuklearnej. To, co Biblia powiedziała na temat 200-milionowej armii, która przyjdzie z Azji. Wiesz, ile ludzi żyło, gdy Jan pisał te słowa na ziemi? Niecałe 200 milionów. No tego nie łapał. Tak samo jak Daniel. No nie mogli tego rozumieć. Ale dzisiaj to się stało realne. Bóg chciał, żeby oni to zapisali, powiedzieli, a niekoniecznie rozumieli. Rozumiemy pewne proroctwa, bo przyszedł czas ich wypełnienia. Dlatego to rozumiemy. Wiecie, ile czasu zajęło podwojenie ludności świata z 200 milionów do 400 milionów? 1650 lat. Zajęło rodzajowi ludzkiemu, żeby się pomnożył z liczby 200 milionów do 400 milionów. Do 1850 roku żyło mniej niż 1 miliard ludzi. Trochę więcej niż 100 lat temu żył tylko 1 miliard ludzi. Dzisiaj już mamy prawie 7, tak? W ciągu 100 lat. Dlaczego? A między innymi technologia, nowoczesna medycyna. Gdybyśmy żyli 100 lat temu, to większość z nas już by nie żyła z powodu gruźlicy i innych chorób zakaźnych. Pierwszy antybiotyk, tak naprawdę, którym jest penicylina, została użyta po raz pierwszy w 1929 roku. Dopiero w ten czas. W 1900 roku przeciętna długość życia obywatela Stanów Zjednoczonych wiesz, ile wynosiła? 47 lat. Dzisiaj grubo ponad 70. Powód? Współczesna technologia, współczesna medycyna. Biblia w Księdze Objawienia mówi o dwóch świadkach w 11 rozdziale. Zwiastowali słowo, nawoływali świat do pokuty, mogli ściągać różne kataklizmy, gdzie no, możemy się podejrzewać, że no, nie byli ich fanami. Od 3,5 roku antychryst zdołał ich zabić. I nie grzebano ich przez 3,5 dnia. I Biblia mówi, że ludzie zaczęli sobie wysyłać podarunki. UPS zarabiał w tym czasie. Będzie zarabiał. I inne organizacje. Tak się napawali tym, że oni nie żyli. Ale potem jest napisane, że po 3,5 dnia Bóg sprawił, że ci ludzie na oczach całego świata, a wiemy, w jaki sposób to się może stać, w czasie, w którym żyjemy, przekazu telewizyjnego, wszyscy zobaczyli, jak Bóg wskrzesił tych ludzi i wziął ich do siebie. I ludzie byli przerażeni. I o tym mówi objawienie. To się stanie. Jeśli to nie jest problem, że to jest trudno to zrozumieć, nie, już rozumieć to możemy, tylko trudno jest nam w to uwierzyć. Bo to się zadzieje. To Jezus to powiedział. Technologia umożliwia wypełnienie się wielu proroctw. O imionach Antychrysta, o tym, że ludzie będą w totalny sposób kontrolowani. Żyjemy w tym czasie, kiedy to jest możliwe. Jak to się by mogło zadziać bez technologii komputerowej, bez internetu, bez laserów? Do dzisiaj było to niemożliwe. Dzisiaj jest to jak najbardziej możliwe. Dzisiaj możesz psu wszczepić chip, jak się zgubi, to go namierzysz, a jak trochę więcej zapłacisz i kupisz sobie abonament, to będziesz w każdej chwili mógł go monitorować, gdzie jest. Żyjemy w okresie poprzedzającym powrót Chrystusa. Jeszcze możecie słuchać? Wstańcie na chwilę i zobaczcie, czy z wami to nie padł w sen. Wszyscy się podnieśli. Prorok Daniel mówi, że wiedza i podróżowanie nagle przyspieszy. Mateusz 24 rozdział, 8 werset mówi, ale to wszystko to dopiero początek boleści. Dosłownie jest tam użyte słowo początek bólów porodowych. Zapytajmy kobiet, które urodziły, co to znaczy początek bólów porodowych? Co to znaczy? Wiesz, co to znaczy? Że tych bóli będzie coraz więcej i będą coraz mocniejsze. Jezus mówi, gdy zobaczycie te rzeczy, to jest to początek bólów porodowych. I będzie tych rzeczy coraz więcej i coraz większym natężeniem. będzie doświadczyło, że wchodzę na scenę po raz drugi. Będzie więcej trzęsień ziemi, będą silniejsze trzęsienia ziemi, będzie więcej tornad, będą silniejsze tornada, będą kataklizmy, będą większe kataklizmy na większą skalę. I nie tylko dlatego, że ludzi jest więcej i jest większe zaludnienie. Jakbyś rzucił w internet takie zjawisko jak, nie wiem, kataklizm i ilość tych kataklizmów, to zobaczysz, że w ciągu ostatnich 50-60 lat to się naprawdę nasiliło do tego, co było przedtem. Tego jest coraz więcej, coraz silniejsze. W ogóle pogodowe. To przyspieszenie dotyczy również sposobu, w jaki się przemieszczamy. Dzisiaj już przyjechaliśmy tutaj część z nas takimi samochodami, które mogą 200 km na godzinę jechać. Nie, prawie już każdy samochód na dobrej drodze. Prawie, że dociągnie do takiej prędkości. Nie odwołać tylko po tym pociągu, po takiej jeździe, ale może być coś dociągnęła do takiej prędkości. Pamiętam kiedyś taki człowiek, który był w kościele, umarł już dawno temu, ale jeździł z ręką. Nie? I przy prędkości 100 km na godzinę coś zaczęło mu pukać w silniku. Nie był tym zaniepokojony, poszedł do mechanika i mówił: panie, jak jadę 100 na godzinę tym samochodem z ręką, to mi coś puka w silniku. Mówi: panie, palec Boży puka. No kto widział, żeby takim samochodem 100 na godzinę jechać? Przyspieszenie, jeśli chodzi o dostęp do wiedzy. Możesz siedzieć w swoim domu i będziesz zwiedzał i był obecny w różnych bibliotekach. W Tokio, w Nowym Jorku, w Watykanie, gdzie chcesz. Nie opuszczając swojego hotela. To oczywiście nie pomaga twoim plecom. Ale możesz podróżować z niesamowitą prędkością. Żyjemy właśnie w takim świecie. No dobrze. To przyspieszenie dotyczy również uzbrojenia. Na początku XX wieku walczono za pomocą broni taką, jaką już czytałem, o której czytałem w książkach historycznych. Były okopy, dwie armie stały naprzeciw siebie. Nawet jak się próbowali jakimiś chemikaliami potraktować, to nie wiadomo, z której strony wiatr zawiał. I tak stali tam miesiącami, nie? Dzisiaj już nie będzie takiej wojny. To już historia. W ten czas żadna ze stron nie miała mocy, żeby to przełamać. Dzisiaj, dzięki technologii, to już nie jest problem. Wiesz, że dobrze uzbrojona jedna łódź podwodna jest w stanie zniszczyć życie na całym kontynencie europejskim, rozwalić wszystkie największe miasta? Jedna dobrze uzbrojona łódź podwodna. A gwarantuję ci, że jest więcej niż jedna. Siła rażenia jednej współczesnej łodzi podwodnej jest większa niż cała liczba ładunków, jakie zostały odpalone w czasie II wojny światowej. Jedna łódź podwodna ma większą siłę rażenia, dobrze uzbrojona. Wiecie, my żyjemy w takim świecie. Wszystko ulega przyspieszeniu. Dotyczy to również przemocy w społeczeństwie, niemoralności. Dzięki Bogu to przyspieszenie dotyczy również zwiastowania Ewangelii. Znaki dotyczące Izraela. Kolejne znaki, o których mówi Jezus, o których mówi Pismo. Te znaki dotyczące Izraela są ważniejsze niż te wszystkie, które do tej pory wymieniłem. Pascal mówił, że naród izraelski to taki proroczy zegar Pana Boga. Jeżeli chcesz wiedzieć, co się dzieje w świecie, co się wydarzy w świecie, to obserwuj to, co się będzie działo w narodzie izraelskim. Mówiliśmy przez godzinę czasu o tym, co się dzieje. Przeczytajmy Ewangelię Jana 3,36. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. To ostrzeżenie. To, co już wspominałem kilkakrotnie, każdy człowiek żyjący na ziemi jest albo pod jego łaską, albo pod jego gniewem. Bóg rozprawi się z grzechem. Ale dzisiaj jest czas, kiedy możesz się przemieścić spod Bożego gniewu i przejść pod Bożą łaskę. Z powodu tego, co zrobił Jezus. To stawia przed decyzją. I gdy Jezus wróci, to przyjdzie jako Twoja błogosławiona nadzieja. Albo sprawiedliwy sędzia. Ale przyjdzie. I przez te znaki, o których chociażby dzisiaj przez chwilę powiedzieliśmy, możesz być pewny, że jest blisko, że jest tuż, tuż. 90-letni misjonarz powiedział od 60 lat zwiastują o powtórnym przyjściu Jezusa. Na początku było naprawdę trudno znaleźć znaki powrotu, nadchodzącego końca, powrotu Jezusa. Dzisiaj jest ich tak dużo, że trzeba być duchowo ślepym, żeby ich nie dostrzegać. Już dłużej ich nie wypatruję. Wypatruję powrotu Jezusa. Czekam na odgłos trąby i na przybyć aniołów. Są proroctwa, które się muszą jeszcze wypełnić, zanim Jezus powróci na naszą ziemię. Świątynia ma być odbudowana, musimy nastąpić 7-letni okres ucisku. No i my sobie kalkulujemy. No, świątynia jeszcze nie stoi. 7-letniego okresu jeszcze nie było. Antychryst jeszcze nie przyszedł. No to jeszcze trochę, bracie, czasu jest sobie tutaj pożycie. Nie ma żadnego proroctwa, które musi się wypełnić do momentu, w którym Chrystus zabierze swój Kościół. Może stać się to w każdej chwili. W każdej chwili. Jeżeli jest tyle znaków, które pokazują, że drugie przyjście Jezusa jest tak blisko, to wiesz, co to oznacza? Że pochwycenie Kościoła jest jeszcze bliżej. I już żadne proroctwa nie muszą się wypełnić, żeby to mogło się stać. Gdy jest koniec listopada i widzisz różne takie dekoracje świąteczne gdzieś w sklepach, co to oznacza? Boże Narodzenie nadchodzi. Gwiazdka jest najpierw. Zanim przyjdzie Jezus, zawiedzie Kościół. I nie liść na tą układankę z tych trzech punktów. Świątynia nie obudowana, wielki ucisk jeszcze się nie zaczął, Antychrysta nie widać. W każdej chwili może wrócić. Był taki człowiek, już kończę, ostatni przykład, nazywał się Harry Truman. Nie chodzi o tego znanego polityka. Część z nas, którzy mają już teraz siwe włosy, to pamiętają tego człowieka, ale to nie o tego chodzi. Ten, o którym mówię, był człowiekiem, który żył na wulkanie Świętej Heleny. Po prostu na zboczu, miał tam domek, trochę ziemi, tam sobie koczował. Był znany z tego, że był takim ekscentrykiem i był znany z tego, że miał 23 koty. Sam gościł 23 koty. I zbocze tego wulkanu. I w 1980 roku był bardzo często pokazywany na żywo w zachodnich telewizjach. Wiesz dlaczego? Bo ten wulkan się bardzo uaktywnił. Wszystkich, że tak powiem, ewakuowano, ale ten gościu się nie dał ewakuować. Powiedział, żyję tu kilkadziesiąt lat na zboczu tej góry. Nikt nie zna tej góry jak ja. Nie będę tu wierzył z żadnym naukowcom. To ja znam tę górę. Pewnego wieczoru zorganizowano taki przekaz telewizyjny, gdy mógł w swoim telewizorze na zboczu tej góry jakby widzieć, oglądać swoją siostrę, która go ostrzegała, błagała swojego brata, żeby zszedł, żeby się ewakuował. Nie wierzę, że kiedykolwiek wybuchnie. I przyszedł maj 1980 roku, godzina 8:28, 8:38. Góra wybuchła z siłą 500-krotnie większą niż bomba zrzucona na Hiroszymę. 80 metrów tej góry przestało istnieć. Od tego momentu nikt nie pamięta o Harrym i jego 23 kotach. Niestety my zachowujemy się podobnie. Myślimy, że mamy jeszcze tyle czasu, tyle rzeczy do zrobienia, a żyjemy na krawędzi czasu. Jezus wraca. Jezus wraca. I to podstawowe pytanie dla Ciebie i dla mnie brzmi, czy jestem na ten powrót przygotowany? Czy jestem na to przygotowany? Powstańmy i spędźmy chwilę w modlitwie.